Panie Jezu, dałeś mi życie i wzrok przy Chrzcie Świętym, ale przez grzech straciłem go, nikt nie może mnie uleczyć. Twoje słowo doprowadziło mnie do Ciebie. Ty zlitowałeś się nade mną i zawołałeś mnie. Weź mnie za rękę. Chcę być tylko z Tobą i być prowadzonym przez Ciebie. Pokładam całą moją ufność w Tobie. Zaprowadź mnie, dokąd Ty sam zechcesz. Zostawiam wszystko za sobą. Jedyne, co jest ważne, to być z Tobą. Tylko Ty jesteś ważny w moim życiu. Panie, daj mi odczuć, że mnie kochasz. Ty jesteś lekarzem, który umie dbać o mnie. Włóż Twoje ręce na moją głowę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy poranną katechezę. Na początku otwórzmy nasze serca na obecność przemieniającej miłości Jezusa, tego, który posyła Ducha, który jest Pocieszycielem i Uświęcicielem. Duchu Święty, rozgrzej nasze serca miłością i uczyń nas zawsze zdolnymi i wrażliwymi na obecność tego, który jest drogą, prawdą i życiem, i tego, który przechadza się ścieżkami mojego życia. Przybądź, Duchu Święty. Katecheza w Radiu Maryja to w ostatnim czasie podjęta refleksja dotycząca nauczania Kościoła katolickiego zawartego na kartach katechizmu. Poprzez te nasze spotkania, w momencie, kiedy podejmujemy autentyczną refleksję dotyczącą naszej wiary, a zatem tego, co w naszym życiu jest czymś najistotniejszym i fundamentalnym, dającym zawrzeć się w słowa, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. Za każdym razem, kiedy przystępujemy do refleksji dotyczącej naszej wiary, jesteśmy tymi, którzy uwierzyli Chrystusowi zmartwychwstałemu. Jesteśmy świadkami Chrystusowego zmartwychwstania. Jesteśmy tymi, którzy w Jezusie zwyciężyli ciemność grzechu i śmierci. I z tym naszym wewnętrznym zachwytem w duchu wdzięczności kieruje nas Pan Bóg w różne obszary naszego życia, naszej aktywności, działalności, po to, abyśmy dla każdego człowieka napotkanego byli niczym innym, jak właśnie kawałkiem nieba. Tej rzeczywistości, do której zmierzamy, i tej rzeczywistości, która została dla nas przygotowana poprzez misterium paschalne Jezusa Chrystusa, poprzez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Drodzy Państwo, tematy ostatnie kateches to tematy, które dotyczą wyznania naszej wiary, wyznanie wiary chrześcijańskiej. W ostatnich katechezach mówiliśmy o upadku, mówiliśmy o rzeczywistości grzechu, o grzechu pierworodnym, który zaliczany jest do istotnych prawd naszej wiary. Wspominaliśmy także o upadku aniołów. Punkt trzeci tego cyklu tematów dotyka bezpośrednio grzechu pierworodnego. Dzisiaj w katechezie poruszymy zagadnienie dotyczące próby wolności oraz rzeczywistości pierwszego grzechu człowieka. Są to następujące numery katechizmu Kościoła katolickiego: 396 do 401. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i ukonstytuował go w swojej przyjaźni. Człowiek, stworzenie duchowe, może przeżywać tę przyjaźń tylko jako dobrowolne poddanie się Bogu. Wyraża to właśnie zakaz dany człowiekowi, by nie jadł z drzewa poznania dobra i zła. Bo gdy z niego spożyje, niechybnie umrze. Księga Rodzaju, rozdział 2. Drzewo poznania dobra i zła przywołuje symbolicznie nieprzekraczalną granicę, którą człowiek jako stworzenie powinien w sposób wolny uznać i z ufnością szanować. Zależy on od Stwórcy, podlega prawom stworzenia i normom moralnym, które reguluje korzystanie z wolności. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i ukonstytuował go w swojej przyjaźni. Drodzy Państwo, prawda o stworzeniu należy do podstawowych. Przekazywanie jej jest ważne, ponieważ człowiek musi wiedzieć, kim jest, ku czemu i ku komu zmierza. Co więcej, proszę zauważyć, wiedza o początku, to jest o stworzeniu i o grzechu, pozwala zrozumieć dzieje wszystkich problemów. Dzisiaj człowiek, dzisiaj my często stoimy w centrum zainteresowania większości nauk. Modne są różnego rodzaju personalizmy. Czy to dobrze, że się tak dzieje? Wydaje się, że tak. Człowiek sam w sobie jest niewyjaśnialny, jest niezrozumiały. Potrzeba nam, ludziom, personalizmu chrześcijańskiego, gdzie człowieka wyjaśnia się w osobie Boga, w którym wszystko usensownia się i tłumaczy. Ponieważ człowiek jest podobny do Boga, stworzony na obraz Boga, dlatego zajmuje wyjątkowe miejsce w stworzeniu, łączy materię i ducha, jest mężczyzną i kobietą, jest przyjacielem Boga. Osoba ludzka wyjaśnia się tylko w Bogu. Podczas dzisiejszej katechezy będziemy chcieli spojrzeć na człowieka przez pryzmat Pana Boga, na jego istnienie, grzech i to, o czym wspomnieliśmy na początku, na jego odkupienie. Próba wolności. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam już na samym początku naszej refleksji o zakazie danym człowiekowi, by nie jadł z drzewa poznania dobra i zła. Drzewo poznania dobra i zła przywołuje symbolicznie nieprzekraczalną granicę, którą człowiek jako stworzenie powinien w sposób wolny uznać i z ufnością uszanować. Człowiek kuszony przez diabła pozwoli, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy. I nadużywając swojej wolności, przekraczając tę granicę, o której mówiliśmy przed chwilą słowami katechizmu, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka. W następstwie tego faktu każdy grzech będzie nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania w Jego dobroć. Popełniając ten grzech, człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem, wybrał siebie samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu dobru. Ukonstytuowany w stanie świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego przebóstwienia przez Boga w chwale. Zwiedziony przez diabła, chciał być jak Bóg. Ale poza Bogiem i przed Bogiem, a nie według Boga. Pismo Święte pokazuje dramatyczne konsekwencje tego pierwszego nieposłuszeństwa. Adam i Ewa tracą natychmiast łaskę pierwotnej świętości. Boją się Boga. Utworzyli sobie fałszywy Jego obraz, widząc w nim Boga zazdrosnego o swoje przywileje. Proszę zauważyć na i zwrócić uwagę na owoce tej propozycji, która wychodzi ze strony Ojca Ciemności. Zostaje całkowicie wywrócony, zdewastowany, w wewnętrzny świat człowieka, jego pierwotne ukierunkowanie, doświadczenie przyjaźni i dobroci Pana Boga. Ojciec ciemności w swoim podszepcie człowieka stara się zantagonizować z Panem Bogiem, powiedzieć człowiekowi, że Bóg dla niego jest konkurentem, nie jest przyjacielem, jest konkurentem, jest tym, który jest zazdrosny i jest tym, który będzie permanentnie zabiegał o swoje prawa wyższości kosztem odebrania człowiekowi różnego rodzaju przywilejów. Ta błędna konstrukcja, która wychodzi od ojca ciemności, demoluje całe życie człowieka. Skutki tej katastrofy są ogromne. Do nich jeszcze powrócimy. Człowiek jest stworzeniem pomiędzy innymi bytami, ale stworzeniem najdoskonalszym, stoi na granicy dwóch rzeczywistości. Proszę zauważyć, rzeczywistości duchowej i materialnej, które uczynione zostały dla niego. U ojców Kościoła, do których tak często się odwołujemy, występuje stwierdzenie, że to dla Chrystusa, Boga, który miał stać się Bogiem człowiekiem, uczynione zostały byty widzialne i niewidzialne. Chrystus stoi w centrum całej rzeczywistości, a z Nim człowiek. W Chrystusie człowiek osiąga pełnię, staje się naprawdę sobą. Świadomość tożsamości z Bogiem jest konieczna człowiekowi. Wiedza o początku, o istocie, o przeznaczeniu jest konieczna do tego, aby zrozumieć siebie, aby zrealizować siebie, aby będąc człowiekiem stać się nim bardziej. Pytanie o pochodzenie, o cel, o istotę należy do najważniejszych i podstawowych. Skoro ja jestem, skoro ja istnieję, to muszę być kochany. Skoro ty istniejesz, to również musisz być przez kogoś kochany. Skoro my istniejemy, to jesteśmy przez kogoś chciani i kochani, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Odpowiedź Pisma Świętego na pytanie, kim jest człowiek, brzmi: człowiek jest stworzeniem Bożym. Zawdzięcza swój byt, swoje istnienie Bogu. Jest, ponieważ Bóg wezwał go, zechciał, aby był. Ze wszystkich stworzeń widzialnych jedynie człowiek jest zdolny do poznania i ukochania swego Stwórcy. Jest on jedynym stworzeniem, które Bóg chciał dla niego samego. Tylko człowiek i istoty niebieskie może poznać i ukochać Boga. Człowiek jest zdolny do poznania i miłowania, dlatego że został stworzony przez miłość i na obraz miłości. Człowiek, tak jak Bóg, jest osobą, nie tylko jest czymś, ale jest kimś. Jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, tworzyć wspólnotę z innymi osobami, jest powołany do przyjaźni ze swoim Stwórcą, jest powołany do stawania się miłością. I powróćmy na chwilę jeszcze do katechizmu. Ustalona dzięki pierwotnej sprawiedliwości harmonia, w której żyli, została zniszczona. To te katastrofalne skutki nadużycia wolności przez Adama i Ewę, przez pierwszych rodziców. Zostało zerwane panowanie duchowych władz duszy nad ciałem. Jedność mężczyzny i kobiety została poddana napięciom. Ich relacje będą naznaczone pożądaniem i chęcią panowania. Została zerwana harmonia ze stworzeniem. Stworzenie widzialne stało się wrogie i obce człowiekowi. Z powodu człowieka stworzenie zostało poddane marności. Na koniec zrealizuje się wyraźnie zapowiedziana konsekwencja nieposłuszeństwa. Człowiek wróci do ziemi, z której został wzięty. Śmierć weszła w historię ludzkości. List do Rzymian, rozdział 4, werset od 3 do 15. Po tym pierwszym grzechu, prawdziwa inwazja grzechu zalewa świat. Bratobójstwo popełnione przez Kaina na Ablu, powszechne zepsucie będące następstwem grzechu, W historii Izraela grzech często jawi się przede wszystkim jako niewierność Bogu przymierza i jako przekroczenie prawa mojżeszowego. Również po odkupieniu przez Chrystusa grzech ujawnia się wśród chrześcijan na wiele sposobów. Pismo Święte i tradycja Kościoła nie przestają przypominać tej obecności powszechności grzechu w historii ludzkiej. Sięgnijmy do słów Soboru Watykańskiego II, Konstytucja Gaudium et Spes. To, co jest nam znane przez boskie objawienie, zgadza się także z ludzkim doświadczeniem. Człowiek bowiem, badając swoje serce, stwierdza, że jest skłonny również do złego i że jest pogrążony w rozlicznych nieprawościach, które nie mogą pochodzić od jego dobrego Stwórcy. Często wzbraniając się uznać Boga za źródło swego pochodzenia, niszczy także właściwe nastawienie do swego ostatecznego celu. A tym samym porządek w sobie samym i właściwą postawę wobec innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. Gaudium et Spes, numer 13, Sobór Watykański II. Drodzy Państwo, w tych słowach także Sobór przypomina nam o tej wielkiej destrukcji, która weszła w życie człowieka poprzez grzech, poprzez to nadużycie, pierwotne nadużycie wolności, poprzez zerwanie ze strony człowieka więzi przyjaźni z Panem Bogiem, poprzez realizację swojego życia według planu własnego widzimisię, gdzie zupełnie inne czynniki zaczęły decydować nad tym i wzięły górę, które pochodziły od rąk miłującego Boga, który z miłości powołał świat i człowieka do istnienia. Proszę zauważyć to tak bardzo przewrotne działanie Ojca Ciemności. Pomimo tego, że człowiek daje się zwieść różnego rodzaju namiastkom, które mają być dla niego jedyną rzeczywistością, w której odnajdzie swoje szczęście, pod pozorem, powiedzielibyśmy, tych substytutów prawdziwego szczęścia, człowiek podpisuje na siebie certyfikat niewoli, a człowiek zaczyna mocą swojej decyzji, mocą nadużycia daru wolności, który otrzymał od Pana Boga, daru, który powinien mądrze zagospodarować, ściąga na siebie niesamowitą falę różnego rodzaju zagrożeń, katastrof i klęsk. To są skutki grzechu pierworodnego, w którym nasza ludzka natura została naznaczona skażeniem i skutkiem tego grzechu, została naznaczona słabością i, jak przypomnieliśmy sobie, śmierć weszła na świat. Człowiek jest stworzeniem bardzo różniącym się od pozostałych. Został powołany do istnienia, aby kochać i ofiarować Bogu cały świat. Dla niego istnieją niebo i ziemia, morze, rośliny, zwierzęta i z nim zmierzają do swego Pana. Dla jego zbawienia Bóg nie oszczędził własnego Syna. Gdy patrzymy na człowieka, to widzimy, jak jest ważny, jaką wartość stanowi przed Bogiem i kim naprawdę jest. Człowieka można zrozumieć tylko w Bogu i dzięki Bogu. Druga osoba Trójcy Świętej, stając się człowiekiem, wyniosła cały rodzaj ludzki do godności dzieci Bożych. Pierwszy człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany w przyjaźni z Bogiem oraz w harmonii z sobą samym i otaczającym go stworzeniem. Człowiek znajdował się wtedy w stanie świętości pierwotnej, która polegała na uczestnictwie w życiu Bożym. Dopóki pozostawał on w zażyłości z Bogiem, nie musiał umierać ani cierpieć. Żył w absolutnej harmonii ze swoim Stwórcą, z otaczającym go kosmosem i z samym sobą. Zarządzanie światem, powierzone człowiekowi, urzeczywistniało się przede wszystkim w panowaniu nad sobą. Człowiek był nieskazitelny, usystematyzowany, uhierarchizowany w swoim bycie. Hierarchię trzeba tu rozumieć jako porządek. I wreszcie był wolny. Wolny do tego stopnia, że mógł całe dobro, które posiadał, odrzucić i to uczynił. Odrzucenie Boga i utratę z Nim pierwotnej więzi nazwany jest grzechem pierwszych rodziców, inaczej pierworodnym. Od momentu nie powiedzianego Bogu człowiek miota się w swojej egzystencji. Na oślep poszukuje dobra, dokonuje wyborów nie zawsze słusznych, często wbrew swojej naturze. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Bóg nie uchronił ludzi od zła? Czy konieczny był grzech Adama? Nikt z wierzących nie kwestionuje problemu zła, rzeczywistości grzechu, pogubienia się w świecie wyborów. Pytamy się tylko dlaczego. Odpowiedź kryje się w poznaniu zamysłu Bożego wobec człowieka, który pozwala zrozumieć, że grzech jest nadużyciem wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, by mogły go miłować oraz miłować siebie wzajemnie. Nadużycie wolności, skorzystanie z niej w niewłaściwy sposób, obróciło się w niewolę grzechu. Kuszony przez diabła człowiek pozwolił, by zamarło w nim zaufanie do Stwórcy i nadużywając daru swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Grzech pierworodny polegał na sprzeniewierzeniu się Bogu, na odrzuceniu zaufania i wystąpieniu przeciw Stwórcy. Dopiero po grzechu człowiek zobaczył drastyczne konsekwencje. Strach przed Bogiem wynikający z fałszywego obrazu Boga, jaki utworzyli sobie pierwsi rodzice. Zanik harmonii, w której żył, harmonii wewnętrznej i zewnętrznej, cierpienie, śmierć. Po grzechu pierworodnym inwazja zła zalewa świat. Zło dotyka każdego. W grzech Adama uwikłani są wszyscy. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. List do Rzymian. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. List do Rzymian. Dlaczego skutki grzechu pierwszych rodziców przeszły na wszystkich ludzi? Dlaczego ludzie muszą ponosić konsekwencje czyjegoś grzechu? Cały rodzaj ludzki jest jak jedno ciało jednego człowieka. Przez tę jedność rodzaju ludzkiego wszyscy są uwikłani w grzech Adama. Przekazywanie, dziedziczenie grzechu pierworodnego jest tajemnicą. Wiemy z objawienia, że Adam i Ewa posiadali świętość i sprawiedliwość pierwotną nie dla siebie samych, ale dla całej natury ludzkiej. Dlatego to grzech osobisty pierwszych rodziców dotyka natury ludzkiej, która odtąd jest w stanie upadku. Grzech ten przekazywany jest przez zrodzenie. Nazywany jest zaciągniętym, a nie popełnionym. Jest stanem, a nie aktem. W potomkach Adama i Ewy nie ma winy osobistej. Są pozbawieni pierwotnej świętości i sprawiedliwości, ale natura ich jest całkiem zepsuta, jest zraniona, poddana niewiedzy, cierpieniu i śmierci oraz skłonna do zła. Nie jest jednak skazana na zatracenie. Mimo grzechu w człowieku pozostała pewna otwartość na Boga, na transcendencję, na nieskończoność. Dlatego człowiek jest zdolny do przyjęcia łaski, może z nią współpracować. Bóg wyposażył go w zdolność przyjęcia pomocy. To, że człowiek może przyjąć łaskę, jest łaską, która jest miłosnym wychyleniem się Boga ku ludziom. Po upadku człowieka nie został opuszczony przez Boga. Fragment Księgi Rodzaju mówi o wybawieniu i nazywany jest protoewangelią. Zapowiada przyjście Mesjasza, który zbawi lud swój z grzechów. Nawet po grzechu pierworodnym Bóg nie zostawia człowieka, którego stworzył z miłości. Grzech mieścił się w ekonomii zbawienia, nie był chciany, choć przewidziany przez Boga. Został wykorzystany do pokazania wielkiej miłości Boga. Pojawienie się grzechu nie świadczy o słabości Boga, przeciwnie, o Jego wielkości. Niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam większe dobra niż te, których pozbawiła nas zawiść demona, święty Leon Wielki. Nic nie sprzeciwia się temu, żeby natura ludzka po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. Stąd słowa świętego Pawła, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. A hymn wielkanocny Exultet głosi o szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Świat, a z nim człowiek, jak wierzą chrześcijanie, z miłości stworzony i podtrzymywany przez opatrzność, popadł w niewolę grzechu, ale został wyzwolony przez Chrystusa. Od czasu Chrystusa żaden grzech nie może się ostać. Zło zostało pokonane, a prawda o grzechu przybliża wierzących do tajemnicy Bożej miłości. Cały Stary Testament skłania się ku nadziei. Bóg przychodzi, aby przywrócić swe królestwo. Bóg przychodzi, aby odnowić przymierze. Bóg przychodzi, aby stworzyć nowy lud, aby zbudować nowe Jeruzalem, aby wznieść nową świątynię. Bóg przychodzi, aby ponownie stworzyć świat. Wraz z wcieleniem nadeszło to królestwo. Nadeszła już pełnia czasów, ale Jezus oznajmia, że królestwo to rozwija się bardzo powoli, w ukryciu, jak ziarnko gorczycy. Między pełnią a końcem czasów Kościół jest w drodze jako lud nadziei. W nadziei wiara, która działa poprzez miłość, otwiera nam drogi w ludzkich sercach. Dąży do realizacji nowego świata, do zbudowania cywilizacji miłości. Przynosi światu Boże życie Najświętszej Trójcy. Jest to jej sposób bycia i działania, tak jak zostało to ukazane w Chrystusie i przekazane w Ewangelii. Nadużycie wolności w swoich skutkach, drodzy Państwo, przyniosło katastrofę. Położyło się cieniem na życie każdego człowieka. Człowiek za każdym razem, kiedy nadużywa daru swojej wolności, sprzeciwia się Panu Bogu i zaczyna budować świat według własnego widzimisię, a skutki tego są katastrofalne dla niego samego i często i dla drugiego człowieka. Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy człowiek odwraca się plecami do Pana Boga, kiedy zaczyna realizować szatański plan dotyczący swojej wielkości i pragnienia zdobycia władzy na miarę Boga, Pan Bóg w samym momencie, kiedy człowiek wypowiada definitywne nie temu, co Boże, temu, co od Stwórcy pochodzi, jako pierwszy wychodzi na ścieżki raju i krzyczy z tęsknoty: Adamie, gdzie jesteś? To pytanie Pana Boga: Adamie, gdzie jesteś? Narodzie, gdzie jesteś? Człowieku, gdzie jesteś? Z niesamowitą intensywnością przewija się przez karty Starego Testamentu i Nowego Testamentu, ale również i dzisiaj poprzez wspólnotę Kościoła w najdramatyczniejszych momentach ludzkiego życia, kiedy człowiek Panu Bogu, nadużywając daru swojej wolności, wypowiada to owe Adamowe i Ewowe nie, wychodzi jako pierwszy na ścieżki życia ludzkiego i pyta się: człowieku, gdzie jesteś? Ten, który jest miłością, ten, który z miłości stworzył człowieka i świat, nie może zaprzeczyć logice miłości, która rozbrzmiewa w Trójcy Przenajświętszej, pomiędzy Ojcem i Synem w Duchu Świętym. Nie może zaprzeczyć temu dialogowi miłości, dlatego będzie nieustannie próbował człowieka na różnego rodzaju możliwe sposoby sprowadzać na Boże drogi. To historia narodu wybranego, który tyle razy będzie budował swoją historię według własnego widzimisię, odwracając się od Pana Boga. Ta historia została w sposób definitywny przemieniona poprzez przyjście na świat Jezusa Chrystusa. W Jezusie Bóg złożył definitywny pocałunek miłości na kartach historii dziejów świata, narodów i na kartach historii mojego i Twojego życia. Bóg oszalał z miłości do człowieka, tak powie święty Alfons Maria de Liguori, założyciel redemptorystów. Drodzy Państwo, niech ta teologiczna perspektywa, niech ta perspektywa, która w naszym życiu nabiera konkretnych barw i kształtów, bo jesteśmy ludźmi obdarowanymi wolnością, będzie możliwością także zaobserwowania tego mechanizmu, który stał się udziałem Adama i Ewy. Za każdym razem, kiedy sprzeniewierzamy się Panu Bogu, kiedy nadużywamy daru swojej wolności, ściągamy na siebie, ściągamy na drugiego człowieka, ściągamy na pewną społeczność, bo grzech ma zawsze naturę społeczną, katastrofalne skutki. W kolejnych katechezach jeszcze mocniej wyartykułujemy konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości. Będziemy mówili o ciężkiej walce, o napięciu, które powstało poprzez obecność grzechu pierworodnego, i ta perspektywa nadziei, którą zarysowałem bardzo delikatnie, zatytułowana przez katechizm Kościoła katolickiego: Nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy. Katechezę wygłosił ojciec Piotr.